Kochani, braterstwo, ja nie wiem, czy mój syn jakoś wypatrzył w domu moje notatki, ale drodzy braterstwo, faktem jest, że chciałbym wam dzisiaj przedstawić temat, na pewno będą to różne tematy o Biblii przedstawione. Jeden nawet znam, bo brat mi się przyznał, jak on chce mówić, ale nie sprawdzę, bo będzie później mówił. Ale ja chciałbym przedstawić braterstwu temat, który zatytułowałem Niezwykła historia Biblii. Niezwykła historia Biblii. To jest temat, który chciałbym przedstawić. I drodzy braterstwo, możemy tak powiedzieć, statystycznie, ktoś to kiedyś obliczył, że z każdego 1000 książek wydanych, to tylko 50 jest w powszechnym użyciu przez 7 lat. Na 1000 książek 50 jest w powszechnym użyciu przez 7 lat. Bo zainteresowanie ludzi, jakimś tam, to się nazywa, prawdopodobnie się mówi na takie książki bestseller, to zainteresowanie ludzi po prostu słabnie na początku, dużo ludzi kupuje te książki, czyta, ale 7 lat i po 7 latach już raczej zainteresowanie taką książką spada. Czyli można powiedzieć, że żywot książki jest bardzo krótki, no i autorzy różnych książek to muszą co chwila nowe powieści pisać, kryminały i tak dalej, żeby w ogóle przeżyć, muszą coraz więcej książek wydawać. Oczywiście wyjątkiem tutaj będą lektury szkolne, no ale to są powiedzmy takie książki, które się w szkole narzuca i dlatego nie wiem, czy uczniowie sami od siebie wyczytali te książki, gdyby nie to, że one są szkolną lekturą. No to żywot takich lektur szkolnych jest oczywiście dłuższy. Albo na przykład przychodzi mi do głowy też coś takiego, że są też książki dla dzieci, które rodzice czytają dzieciom, jak są małe, to są też takie książki i one mają też długi żywot. No bo ciągle następne pokolenia rodziców czyta te same książki swoim dzieciom na przykład. Ale to są naprawdę wyjątki. Ogólnie statystycznie na 1000 książek 50 jest czytanych przez 7 lat i potem zainteresowanie spada. Więc co możemy powiedzieć o książce, która jest w powszechnym użyciu już 3000 lat i w dodatku jeszcze przetrwała zacięty opór, ta książka, jakiego nie spotkała żadna inna książka w dziejach świata. Co powiemy o takiej książce? A pomimo tego mamy ją wszyscy przed oczyma, mamy ją wszyscy dzisiaj na naszych stołach, bo chyba się wszyscy domyślamy, że chodzi tutaj o Biblię. To jest właśnie ta książka. 3000 lat przeżyła zacięty opór, a jednak w dalszym ciągu jest ona żywą księgą i zainteresowanie ludzi tą księgą nie słabnie. Jest mniejsze lub większe, ale ogólnie jest. I dlatego przetrwanie tej księgi do dzisiejszych czasów to ktoś kiedyś nazwał, że to jest cudem dziejów. I u Izajasza w 40 rozdziale, a w 8 wierszu, Izajasz 40 rozdział, a 8 wiersz, to prorok Izajasz zawarł takie słowa bardzo znamienne, pasujące do tego, co przed chwilą powiedziałem. 8 wiersz. Trawa usycha, kwiat biedny, gdy wiatr Pana powieje nam. Zaprawdę ludzie są trawą. I wiersz. Trawa usycha, kwiat biedny, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. To są prorocze słowa proroka. I one są prawdziwe. I nie chodzi tutaj, drodzy braterstwo, w tej historii o samo przetrwanie tej księgi, ale chodzi tutaj o to, że ta księga ma być ciągle świeża, zrozumiała i pomocna mimo swego wieku dla dzisiejszego czytelnika. O to tutaj chodzi w tej książce, nie o samo przetrwanie przez 3000 lat, a taką właśnie jest Biblia. Bo znane są historykom takie książki, które są starsze niż Biblia, ale które nawet przetrwały do dzisiejszych czasów. Ale treść tych ksiąg jest martwa. Nikt się treścią tych ksiąg nie interesuje. Najstarszy papirus egipski jest 2600 lat przed naszą erą. Ale języki, w których te zapiski egipskie zostały napisane, już nie istnieją. Już się nikt nie posługuje tym językiem, który wtedy był używany w Egipcie, a sprawy, które w tych papirusach starych są opisane, nie interesują przeciętnego czytelnika. To jest tylko dla pasjonatów, dla tych egiptologów. Oni tylko się tym interesują i próbują czytać te hieroglify. Ale ogólnie to są rzeczy tam opisane, które nie interesują przeciętnego czytelnika. Z Biblią, drodzy Państwo, jest odwrotnie. Ale Biblia, aby dotrwać do dzisiejszych czasów, musiała pokonać po pierwsze naturalne przeszkody, będziemy o nich mówić, i po drugie zajadłe ataki i sprzeciwy. I o tym też będziemy mówić w naszym wykładzie. To jest historia zwycięskich zmagań Biblii i ona jest naprawdę pasjonująca. Można powiedzieć, że jakby jakiś reżyser się za to wziął, to mógłby nakręcić na ten temat pasjonujący film. Jakie naturalne przeszkody pokonała Biblia? Jakie naturalne przeszkody pokonała Biblia? Po pierwsze, niedoskonałość materiałów, które były używane do pisania ksiąg starożytności. To jest taka naturalna przeszkoda. Dla przykładu podamy, w Aleksandrii w Egipcie istniała w starożytności największa biblioteka starożytności. Cud. A biblioteka w Aleksandrii to był cud, jeśli chodzi o budowlę i w ogóle ten księgozbiór, który tam był. Na jej regałach było 500 000 ksiąg w Aleksandrii. Zbudowano ją w III wieku przed naszą erą, a 350 lat później pożar zniszczył część tych ksiąg. Później zrabowano i zniszczono większą część pozostałych i dlatego pewien historyk Edward Gibbon wyraził się, że dzieła starożytnych geniuszy bezpowrotnie zginęły. Dlaczego tak się stało? Przyczyną tego był materiał, z jakich były te księgi zrobione. One były wykonane z papirusu, czyli materiał, który bardzo łatwo płonął i dał się bardzo łatwo zniszczyć. Jak i również druga przyczyna była taka, że dana książka była tylko w jednym egzemplarzu. Więc gdy ją zniszczono, nie było drugiego. Więc ten historyk bardzo dobrze powiedział, że dzieła starożytnych geniuszy bezpowrotnie zniknęły. I drodzy Państwo, tych ksiąg nie dało się już odtworzyć. A Biblia była również wykonywana z tego bardzo łatwo zniszczalnego materiału papirusu na początku, tak? Chociaż większość egzemplarzy później była robiona z pergaminu albo welinu. To jest wyrabiane ze skór zwierzęcych. Taki pergamin, wynaleziono to w Pergamonie, dlatego ta nazwa pergamin. W drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 13 wierszu czytamy. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, wiersz 13, czytamy takie słowa. Tutaj takie wskazówki praktyczne apostoł Paweł daje i mówi tak. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś ze sobą, gdy przyjdziesz, tak mówi do Tymoteusza, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Pewnie chodziło tutaj o księgi Starego Testamentu. Jak widzimy, one są tutaj nazwane pergaminami, czyli były robione właśnie na tych skórach zwierzęcych. W Biblii Gdańskiej zdaje się tam istnieć to słowo membrana, ale tutaj właśnie chodzi o pergamin. Ale ten pergamin to też był bardzo taki materiał nietrwały. Można też było łatwo go spalić albo mogły zgutwieć. I dlatego, drodzy Państwo, to był też materiał, który nie był trwały. Ale Biblia wyróżniała się jednak od innych ksiąg tym, że spisywano ją w wielu egzemplarzach. A więc w przeciwieństwie do tych dzieł, które były w tej bibliotece w Aleksandrii. I to było rzeczą niespotykaną na tamte czasy. Nawet gdy część egzemplarzy uległa zniszczeniu od ognia lub starości, to były już nowe. Kopie. Następne egzemplarze. I czy to był przypadek, że tak było? Każdy mówi sobie sam w głowie. Czy to był przypadek, że w starożytności księgi pisano najczęściej w jednym egzemplarzu, a Biblię kopiowano? Druga naturalna przeszkoda, którą moglibyśmy tutaj wymienić, to, że powierzono tą Biblię małej garstce ludzi. Biblia od początku była pod opieką nielubianych mniejszości. liście do Rzymian w trzecim rozdziale, wierszu drugim czytamy. List do Rzymian, trzeci rozdział, wiersz drugi czytamy. Tam jest mowa o Rzymach, tak? Apostoł Paweł mówi o Rzymach. Może wiersz pierwszy odczytam, żeby było wiadomo, o co chodzi. Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożyczek z obrzezania? I wiersz drugi. Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Czyli Żydzi byli opiekunami Biblii w starożytności. Oczywiście mamy tutaj na myśli głównie, oczywiście nie głównie, ale właściwie tylko Stary Testament. I oni przez ponad 1000 lat spełniali to zadanie. A pomyśleć, że w czasach, kiedy Stary Testament spisywano, to naród żydowski uchodził za najmniejszy między narodami. Najmniejszy, tak mówi Biblia. Idźmy do Biblii, 5 Księgi Mojżeszowej. 5 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział. 5 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział. I przeczytamy wiersz pierwszy. 7 rozdział, wiersz pierwszy. Gdy Pan Twój Bóg prowadzi Cię do ziemi, do której wchodzisz, by ją posiąść, i gdy wypędzi przed Tobą wiele narodów, Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kanaanejczyków, Perizytów, Hibitów i Jebuzytów. 7 narodów, i teraz ważne, liczniejszych i potężniejszych niż Ty. I 7 wiersz. Pan umiłował was i wybrał was nie dlatego, że byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów. Tak, Żydzi byli najmniejszym, przynajmniej mniejszym narodem niż te 7, które były tu wymienione, a które zamieszkiwały ziemię obiecaną, do której Izrael miał wkroczyć, w której Bóg nie obiecał wypełnić przed nim. I drodzy Państwo, taka ciekawostka, ciekawe pytanie. A co jest z literaturą tych 7 narodów, o których tutaj była wzmianka w wierszu pierwszym? Znamy literaturę tych narodów? Ktoś odnalazł księgi tych narodów? Nie, drodzy Państwo, nawet jeżeli jakiś pojedynczy egzemplarz ktoś tam znalazł, to możemy powiedzieć, że literatura jest martwa. Resztki tej literatury może gdzieś jeszcze są w ziemi, albo gdzieś tam w muzeach jakieś pojedyncze sztuki, gdzie się rozsypują. Przeciętny człowiek nie interesuje się tą literaturą tych 7 narodów większych od Izraela, które były tutaj wymienione. Bo przeciętny człowiek nie ma żadnych korzyści z literatury tych narodów, które oni po sobie zostawili. Ale inaczej jest z Biblią, którą się opiekowali Żydzi. Tak jak powiedzieliśmy na początku, no to dzisiaj ja nawet cytuję ze Starego Testamentu. Więc nadal interesujemy się tym. Po Żydach, jak wiemy, opiekę nad Biblią przejęli chrześcijanie. Oczywiście szczególnie nad Nowym Testamentem. I oni również początkowo stanowili nieliczną i nielubianą społeczność cesarskiej rzymskiej. Wystarczyłoby, więc teraz wracając do Żydów i do chrześcijan, wystarczyłoby, by nienawiść narodów została zrealizowana i zniszczono by naród żydowski, a potem zniszczono by cesarstwo rzymskie chrześcijan i Biblia byłaby pozbawiona swoich opiekunów. Nie miałby kto się opiekować Biblią. Nie miałby kto jej przepisywać i w końcu Biblia by zniknęła. Tak jak księgi tych innych narodów, które zniknęły, też zniknęły księgi, już nie zna. Taka rzecz mogła się stać w sposób zupełnie naturalny w wyniku różnych historycznych wydarzeń, bo historia zna wiele przykładów zniknięcia całych narodów. Jak chociażby tych 7 narodów, czy dzisiaj są, dzisiaj potomkowie tych narodów? Nie sądzę. Ale z Żydami i chrześcijanami jednak tak się nie stało. Ani Żydzi nie zniknęli, ani chrześcijanie nie zniknęli, a więc opiekunowie Biblii nie zniknęli. Czy to jest przypadek? Przecież mogło tak się stać, historycznie rzecz ujmując. Następna naturalna przeszkoda, to możemy wymienić, jest taka, że Biblia pisana była w języku hebrajskim i starogreckim. I gdyby była dostępna dzisiaj tylko w takim języku, to też byłaby księgą martwą. Do niewoli babilońskiej, możemy powiedzieć, językiem hebrajskim posługiwali się wszyscy Żydzi, a nawet narody sąsiednie, które mieszkały z Izraelem, rozumiały ten język. W rozproszeniu, w jakim znaleźli się Żydzi w niewoli babilońskiej, musieli oni z konieczności, żyjąc tam, w tym rozproszeniu, tej niewoli, posługiwać się językiem narodów, w którym przebywali. No, musieli się jakoś porozumiewać z tą społecznością, w której byli. I tak język hebrajski powoli zamierał z pokolenia na pokolenie. Tylko nieliczni Żydzi, którzy wrócili do Jerozolimy po tej niewoli, utrzymali język hebrajski. Większość Żydów żyła jednak w diasporze, nie w ziemi palestyńskiej, tylko w diasporze, wśród innych narodów. I jak czytamy w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, Ewangelia Jana 7 rozdział, a wiersz 35, 7 rozdział, wiersz 35 Ewangelii Jana, to czytamy tam takie słowa. Wówczas Żydzi mówili z sobą, dokąd on pójdzie, że go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszonych wśród pogan i będzie nauczał pogan? Czyli tutaj Żydzi mieszkający w Palestynie mówili, a może Jezus pójdzie do tych naszych braci Żydów, którzy żyją w rozproszeniu, w diasporze. I ci Żydzi, którzy żyli w diasporze, na ogół nie znali języka hebrajskiego, tylko posługiwali się językiem tych narodów, tych terenów, w których żyli. A co teraz z innymi narodami, drodzy braterstwo, które w ogóle nie znały hebrajskiego, a Biblia przecież miała do nich dotrzeć, bo przecież planem Boga jest zbawić cały świat, a nie tylko Żydów. Więc jak oni mieliby poznać treść Biblii, jeżeli ona by była tylko w języku hebrajskim? W roku 70 po Chrystusie reszta Żydów znających język hebrajski została rozpędzona przez wojska Tytusa do innych narodów i wkrótce i dla nich język hebrajski stał się językiem martwym. Zniknął. Ten język hebrajski zaczyna się dopiero odradzać w XIX wieku. Powiemy o tym za chwilę. Biblia w tym języku, gdyby była w hebrajskim, byłaby martwa i niezrozumiała. Ale co się stało? Około 285 roku przed naszą erą w Aleksandrii, gdzie mieszkało bardzo wielu Żydów mówiących po grecku, dokonano tłumaczenia Starego Testamentu z hebrajskiego na język grecki, który w tym czasie, w cesarstwie rzymskim, był w powszechnym użyciu, ten język grecki. Wszyscy go znali. To tak jak dzisiaj angielski, prawie wszyscy znają. Tak wtedy było z greckim. I dzięki temu do Biblii mieli dostęp wszyscy Żydzi, którzy żyli nawet w diasporze, nie znając hebrajskiego, ale również inne narody, jeżeli chciały poznać treść Biblii. A przecież znamy, drodzy braterstwo, też takie księgi, które są odnalezione przez archeologów w różnych wykopaliskach, których do dzisiaj nikt nie potrafi odczytać. Wiele odczytano z wielkim trudem. Ile to było mozołów i pracy, że to w ogóle hieroglify egipskie odszyfrować. Po wielu latach odszyfrowywano te hieroglify egipskie i dopiero potem można było czytać, co w tych papirusach w ogóle jest zawarte. I to samo mogło się stać z Biblią, gdyby ona pozostała tylko w języku hebrajskim. I nie stało się tak. Czy to jest przypadkiem? Można sobie zadać pytanie, czy to jest przypadek. Chociaż dzisiaj w Izraelu język hebrajski znowu stał się żywy, posługują się w Izraelu Żydzi językiem hebrajskim, to jednak przyszło to z wielką trudnością. I prawie 2000 lat możemy powiedzieć, że to był język martwy. I to są, drodzy braterstwo, naturalne przeszkody, jakie pokonała Biblia. I zauważyliśmy tutaj, że jakaś nadnaturalna moc chroniła Biblię. Nadnaturalna moc, chroniła Biblię, żeby ona mogła przetrwać. Mimo tych naturalnych przeszkód, no tą nadnaturalną mocą wierzymy, że był sam autor, czyli Bóg Jehowa. Ale powiedzieliśmy sobie, drodzy braterstwo, że Biblia też przeżyła zajadłe ataki i sprzeciwy. I teraz musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Kto próbował atakować i niszczyć Biblię? Komu na tym zależało, żeby atakować i niszczyć Biblię? Biblia, jak wiemy, uczy wysokich zasad moralnych, wzajemnej miłości, uczy, krótko mówiąc, o boskich zasadach i planach. Biblia powoduje, że czytający Biblię miłuje Boga i Jego zasady. A komu zależy na tym, by ludzie nie miłowali Boga i nie postępowali według Jego zasad? No odpowiedź narzuca się sama. Musi to być ktoś, kto nienawidzi Boga, nie uznaje Jego zasad, jest Jego przeciwnikiem. Czy istnieje taka istota? No oczywiście, że istnieje i tą istotą jest szatan. To imię szatan, ta nazwa szatan znaczy dosłownie przeciwnik. Odczytamy może tylko z Ewangelii Mateusza. Mateusz 13 rozdział, wiersz 39. Mateusz 13 rozdział, wiersz 39 czytamy. Gdzie nasz Pan wyjaśnia pewną przypowieść i mówi tak. Nieprzyjacielem, który go posiał, jest diabeł. Żniwem jest koniec wieku, a żniwiarzami są aniołowie. Czyli nasz Pan, omawiając tutaj przypowieść, mówi, tym nieprzyjacielem, przeciwnikiem jest diabeł, jest szatan. Widzimy więc z tego jasno, kto atakował drugie, kto chciał ją zniszczyć. Był to szatan. Teraz w jaki sposób on chciał uczynić? W jaki sposób chciał on to uczynić? I to jest następne pytanie, na które będziemy chcieli odpowiedzieć. Może obrazowo na nie odpowiemy. Gdy przejdziemy do Izajasza, 32 rozdział, Izajasz 32 rozdział, Izajasz 32 rozdział, a wiersz 15 i 16, poczytamy tak. Aż zostanie wylany na nas Bóg z wysoka. Pustynia obróci się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. Sąd zamieszka na pustyni. Sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. Ta pustynia, drodzy braterstwo, która miała potem się ożywić według Izajasza, to wiemy z symboliki biblijnej, że to jest społeczeństwo ludzkie. Ona jest w Biblii określana jako pustynia, czyli suche miejsce bez wody. Tak wygląda dzisiejsze społeczeństwo ludzkie. Bez wody, bez prawdy. A jaki jest ratunek do przeżycia dla człowieka będącego na pustyni, żeby w ogóle mógł przeżyć? No tym naturalnym takim ratunkiem, nazwijmy to, będzie ta przysłowiowa szklanka wody. Jeżeli taki człowiek na pustyni dostanie szklankę wody, to może przeżyć. I ona da życie temu człowiekowi na tej pustyni. Inaczej chciałbym tutaj przez ten przykład powiedzieć, że Biblia jest tą szklanką wody, która pozwala człowiekowi przeżyć na pustyni. I daje nowe życie każdemu, który tego pragnie, a żyje w warunkach tej pustyni, czyli w dzisiejszym społeczeństwie, który jest pozbawiony wpływu Biblii. I teraz takie pytanie. Co można zrobić, żeby ktoś z tej szklanki, tej wody się nie napił? Co można zrobić? Można zrobić dwie rzeczy. Można rozbić szklankę. Woda wycieknie, szklanka rozbita i nic, nie ma szklanki wody. Albo można zanieczyścić wodę. Można te dwie rzeczy zrobić. I takich dwóch sposobów używał szatan wobec Biblii. Szklanka to jest sama księga Biblii, a woda to jest tekst zawarty w Biblii. I teraz będziemy w ten obrazowy sposób starali się pokazać, jak szatan chciał zniszczyć Biblię jako księgę, jako samą księgę, czyli tą szklankę chciał po prostu rozbić. I to były właśnie te ataki na Biblię. Pierwszy atak na Biblię jako księgę nastąpił w cesarstwie rzymskim. Rzym często prześladował chrześcijan, my wiemy już od czasów Nerona, ale nie ich księgę, tylko ludzi, chrześcijan. Dopiero w 303 roku naszej ery cesarz Dioklecjan zauważył, że to nie tylko wystarczy ludzi niszczyć chrześcijan, ale trzeba również niszczyć księgi. I zarządził konfiskatę i spalenie wszystkich chrześcijańskich ksiąg. I to prześladowanie, które jest opisane też w objawieniu w drugim rozdziale, wierszu 10, w objawieniu w drugim rozdziale, wierszu 10 jest opisane jako te symboliczne 10 lat, to one trwało właśnie 10 lat, od 303 do 313 naszej ery. I mimo zaangażowania całej administracji potęgi rzymskiej, to wiele odpisów Biblii ocalało z tego pogromu. Szatan więc widząc, że poganie, którzy byli z naturalnymi przeciwnikami Biblii chrześcijan, nie dali rady zniszczyć Biblii jako księgi, postanowił użyć innego sprytnego sposobu. Postanowił, że sami chrześcijanie zniszczą Biblię i spowoduje, że stanie się księgą martwą. Zrealizował albo zaczął realizować to dzieło przez odstępczy chrześcijański kościół. O tym odstępstwie możemy przeczytać w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, a wiersze 3 i 4. Znamy te wersety, więc nie będę odczytywał. Tam jest mowa o odstępstwie, które jeszcze przepowiedział apostoł Paweł. I swój atak na Biblię w ramach chrześcijaństwa, w ramach tego odstępstwa w chrześcijaństwie możemy podzielić na dwa etapy. Pierwsze, do czego szatan doprowadził, to do tego, że chrześcijanie podzielili się na dwa stany. Stan świeckich i duchownych. I zaszczepił wówczas taki pogląd chrześcijanom, że tylko duchowni powinni czytać Biblię, a przekazywać ustnie jej nauki tym ludziom świeckim. I tym sposobem olbrzymia większość chrześcijan została odłączona od Biblii i pozbawiona do niej dostępu. No bo ile jest proporcjonalnie duchownych do świeckich? Każdy może sobie sam wyobraźnie to przeliczyć. Ja nie wiem, czy 90 czy 99 setnych to są ludzie świeccy. Nie znam takiej statystyki, ale na pewno jest bardzo mało osób duchownych w porównaniu do świeckich. Czyli bardzo mała garstka chrześcijan miała dostęp do nich. Reszta została ich pozbawiona. Nie miała dostępu w ogóle do nich, żeby uczyć. I teraz przystąpił do drugiego etapu tego ataku. Do tego, by również duchownych pozbawić Biblii. W jaki sposób szatan tego dokonał? Biblię z czasem przetłumaczono na łacinę z tego starogreckiego, która później stała się językiem nieużywanym powszechnie przez ludzi. Doprowadziło to do tego, że łacinę rozumiało coraz mniej ludzi, nawet duchownych. Z czasem stała się rzecz niezwykła. Historycy podają, że w XII-XIII wieku tylko 20% duchownych znało łacinę. I dzięki temu mogło czytać Biblię. Gdyby tego procesu nie zahamowano, wkrótce nikt z chrześcijan nie umiałby czytać Biblii. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Stałaby się ona tylko relikwią, której oddawano by cześć. I takie miejsce miało już na przykład w starożytnym Egipcie katolicka, nowa katolicka encyklopedia, zacytuję, mówi tak. W pogańskim Rzymie przechowywano przez całe wieki stare, święte teksty, chociaż nawet kapłan ich już nie rozumiał. Tak mogło stać się z Biblią. Widzimy więc, że szatan prawie dopiął swego celu zniszczenia Biblii przez samych chrześcijan. Jednak i z tego ataku, drodzy Babesko, Biblia wyszła ogromną ręką. Otóż w tym krytycznym momencie, czyli XII-XIII wiek, jak mówimy, Bóg powołuje jednostki, które tłumaczą Biblię z łaciny na języki używane w tamtym czasie. Przez ludzi, którzy w tamtym czasie żyli. Co było zakazane, gdyż łacinę uważano za język święty. Nie można było Biblię przetłumaczyć na inny język. I te Biblie przetłumaczone rozpowszechniano. Z chwilą, gdy to się stało, odstępczy Kościół przypuścił oczywiście atak na tak przetłumaczone Biblię i na tych, którzy je propagowali. Podamy kilka przykładów. Pierwszymi, którzy propagowali Biblię w językach ludu, byli Waldensi. Oni przetłumaczyli fragmenty Biblii, które przepisywali, ręcznie jeszcze wtedy oczywiście to było robione, i następnie sprzedawali, bo oni bardzo często po Europie jeździli jako kupcy, mieli swoje stragady, targowiska, mieli różne towary, ale też mieli fragmenty Biblii. Zawsze na tych stragadach. I w ten sposób przemycali, że tak powiem, i mogli po prostu treść Biblii przemycać. Albo nawet było też tak, że jak kogoś nie było na stać na kupno, no to czytali. Czytali ludziom po prostu w ich języku, którym oni rozumieli tą Biblię. Głosili prawie w całej Europie. Nawet historia mówi nam, że udali się do Rzymu do papieża po oficjalne zezwolenie na nauczanie innym. I sprawę tą załatwiono odmownie na trzecim Soborze Laterańskim. Jeden z dygnitarzy kościelnych powiedział wtedy na tym soborze: czyż takie dawanie słowa nieukom nie byłoby rzucaniem perłów między świnie? Następnie papież Innocenty III organizował krucjaty przeciwko Waldensom, żeby ich zniszczyć jako też społeczność. I skroił wynika, żeby mordowano setki mężczyzn, kobiet i dzieci i nawet palono ich. Inkwizytorzy za powód tej rzezi podawali takie oskarżenie. To jest oficjalne oskarżenie, które możemy znaleźć w księgach historycznych. Cytuję. Przetłumaczyli Stary i Nowy Testament na język pospólstwa, zrozumiały dla ogółu i korzystają z niego, gdy nauczają oraz gdy się uczą. Poznałem zwykłego, tak jeden inkwizytor dzisiaj, poznałem zwykłego wieśniaka recytującego słowo w słowo Księgę Hioba, a także wielu, którzy doskonale znali cały Nowy Testament. Dlatego inkwizytora to było nie do przejścia. Tak nie może być, żeby zwykły wieśniak znał cały Nowy Testament albo cytował całą Księgę Hioba. Około roku 1382 Jan Wycliffe, John Wycliffe i jego współpracownicy ukończyli pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język angielski, z łaciny na angielski. I tę Biblię sprzedawano, a ludziom, którzy nie umieli czytać, Wycliffe zorganizował taką grupę ochotników, którzy chodzili po całej Anglii i czytali Biblię ludziom. Ich nazywano Lollardami, trudne słowo, Lollardowie. Władze kościelne Anglii rozpoczęły prześladowania tych Lollardów. W 1401 roku udało się odstępczemu kościołowi przeforsować ustawę w parlamencie angielskim, która mówiła tak. Każdy posiadacz Biblii w języku rodzimym powinien zostać publicznie spalony na widocznym miejscu w celu odstraszenia innych. I tak rzeczywiście czyniono. Akta sądowe z tamtych czasów mówią, że setki ludzi, takich Lollardów, spalono na stosie za, cytuję, za posiadanie jakiejś niewielkiej księgi biblijnej w języku angielskim. I często również te Biblie, jak ich powiedzmy, też wieszano, na przykład nie tylko palono, ale również wieszano, to wieszano im tą Biblię na szyję w celu odstraszenia. I takie prześladowanie przeciwko Biblii w językach narodowych było w całej Europie. Kościół rzymski był silny, ja naprawdę prześladował. I wydawało się, że szatan znów zwycięża, bo Biblii w języku zrozumiałym dla ludzi, czyli przepisywanych na języki ojczyste, niszczono więcej, niż potrafiono wytworzyć, bo one były przepisywane ręcznie. I wtedy nastąpił fakt, który uratował Biblię. Tym faktem było wynalezienie druku przez Gutenberga w 1440 roku. Odtąd zaczęto Biblię w językach narodowych drukować w wielu egzemplarzach. I pomimo dalszych prześladowań to uratowało Biblię. Zaczęto nawet tłumaczyć i drukować Biblię z języków oryginalnych, czyli już nie z łaciny, ale z języka hebrajskiego i greckiego. I to powodowało, drodzy Państwo, że Biblia była jeszcze bardziej zrozumiała. A wszystko dzięki wynalazkowi druku. Ktoś może powiedzieć, a to przypadek uratował Biblię. Bo ten Gutenberg to nie wynalazł ten druk po to, żeby ratować Biblię, wcale takich myśli nie miał, tylko dla własnego zysku. On był rzemieślnikiem i chodziło mu jego własny interes, własny zysk. Więc to, że jego wynalazek uratował Biblię, to zwykły przypadek. Ktoś może tak powiedzieć, ale my uważamy, że jest inaczej. To Bóg nieświadomie dla Gutenberga spowodował, że on dokonał swego wynalazku właśnie w tym czasie, kiedy Biblia była bliska zniszczenia. To nie jest przypadek. Dzisiaj druk pozwala, że Biblie w milionach egzemplarzy są drukowane prawie we wszystkich językach świata i dzisiaj jest niemożliwe zniszczenie Biblii jako księgi. Wyszła ona z tej walki ogromną ręką i wierzymy, że to dzięki opatrzności państwa. Czyli możemy podsumować tak. Nie udało się rozbić szatanowi szklanki. Nie udało się. Ale, drodzy Państwo, ale jest jeszcze druga sprawa. Można zanieczyścić wodę. w jaki sposób szatan starał się zniszczyć wodę w tej szklance, czyli zanieczyścić tekst biblijny. Przytoczę tutaj fragment z drugiego wieku naszej ery, czyli krótko właściwie po Chrystusie, drugi wiek naszej ery, list wierzącego z Koryntu, który pisze tak. Na życzenie braci napisałem listy, ale apostołowie diabła napełnili je chwastami, usuwając... Ale on tutaj już wspomina, że byli też już tacy, którzy starali się fałszować święte pisma Pana. Tertulian w tym samym czasie pisze o pewnym Marcionie takie słowa. Zamiast pióra jawnie używał noża, usuwając z Pisma Świętego fragmenty niepasujące do jego nauk, wyskrobywał wszystko, co było niezgodne z jego poglądami. Tak, drodzy Batesto, ja powiedziałem, było tekst Biblii upisany na pergaminie, tak, ze skór zwierzęcych, więc tam trzeba było użyć noża, tak? Nie jak gumki dzisiaj w użytku, tylko noża, trzeba było wyskrobywać pewien tekst. I takie rzeczy robiono już w drugim wieku. Oczywiście ci ludzie, którzy to czynili, byli pod wpływem szatana. To jemu zależało na tym, żeby zanieczyścić tą wodę tekstów. I dlatego możemy sobie zadać takie pytanie. Jak możemy mieć pewność, że takie poprawki w cudzysłowie się nie przyjęły i ostatecznie nie zmieniły treści Biblii? Pytanie to jest uzasadnione tym bardziej, że aż do wynalezienia druku w 1440 roku to Biblia była przepisywana ręcznie. I wystarczyłoby, żeby jeden z przepisujących zmienił coś w tekście i następni po nim przepisywali już bezwzględnie, tak czy nie. No tak by było. Tym bardziej, że szatan na pewno jeszcze kusił tych ludzi, co przepisywali, żeby oni właśnie coś tam przeoczyli. Na pewno by tak było i tak na pewno by było. Zobaczymy więc, drodzy Państwo, jak Bóg uchronił Biblię od takich błędów. Zacznijmy od Starego Testamentu. Ludzie, którzy przypisywali Stary Testament, nazywali się soferi. To słowo soferi znaczy ludzie, którzy liczą. Ludzie, którzy liczą. Dlaczego mieli oni taką nazwę? Ponieważ gdy przepisywano nowy egzemplarz Starego Testamentu, to liczono wszystkie literki później. Na przykład pierwszej Księgi Mojżeszowej i musiało być tyle samo literek w starym egzemplarze, jak i w tym nowym, który oni przepisywali. Co to jest za żmudna praca w procedurze? Liczyć wszystkie literki. Podobno w całym Starym Testamencie jest 815 140 literek. To wszystko trzeba było policzyć. Wszystko po to, żeby nie dopuścić do skażenia tekstu. Ale mimo wszystko, mimo takich środków ostrożności, no pomyłki były możliwe. I nie wiadomo było, jakie one są duże, bo do niedawna najstarsze egzemplarze Starego Testamentu były z X wieku, naszej ery Starego Testamentu. A więc zbyt młode, by można było ocenić, jakie tam już są pomyłki. X wiek to jest 1000 lat po Chrystusie, najstarsze manuskrypty. Dopiero w 1947 roku w Qumran nad Morzem Martwym znaleziono egzemplarze manuskrypty Starego Testamentu z drugiego wieku przed naszą erą. A więc ponad, prawie 1200 lat starsze od tych, które miano do tej pory w dyspozycji. 1200 lat różnicy między tymi manuskryptami z Morza Martwego, a tymi, które do tej pory znamy. 1200 lat rozpiętości czasu. I co zrobiono oczywiście jako pierwsze? Porównano teksty tych dwóch egzemplarzy, tych z X wieku i tych z drugiego wieku przed naszą erą. I okazało się, że zmiany w tekście są tak minimalne, że księdze Izajasza tłumacze poprawili na 1292 wersety, która ma księga Izajasza, 1292 wersety, to poprawiono tylko 13. Tak minimalne były zmiany. Miral Barros, badacz tych rękopisów, tak napisał, cytuję jego, to doprawdy zadziwiające, że w ciągu około 1000 lat w owym tekście zaszły tak nieliczne zmiany. To tyle o Starym Testamencie, a teraz spójrzmy na Nowy. Stary to byli soferi, to byli dokładni ludzie, którzy się wysyłali, a teraz Nowy. Tutaj niebezpieczeństwo skażenia było jeszcze większe, bo ci, co kopiowali, przepisywali, to nie byli tak dokładni jak Soteri, a poza tym jeszcze cytowaliśmy, co Marcin robił użytkiem, tak? Także to było większe niebezpieczeństwo skażenia tego tekstu. I aż do XIX wieku nikt nie był pewny, czy tekst Nowego Testamentu jest czysty. Dopiero w 1844 roku Konstantin von Tischendorf znalazł w bibliotece klasztoru stóp Góry Synaj kosz pełen kart. Były to rękopisy Biblii, które mnisi nieświadomie używali na rozpalu. Spalili już dwa stosy takich kart. On zdołał wtedy uratować z tego kosza 43 strony rękopisu. A gdy pojechał tam drugi raz do tego klasztoru, to jeden z mnichów przyznał mu się, że w swojej celi czyta jakiś stary rękopis Biblii. I okazało się, że był to nawet cały Nowy Testament, nazywany od tej pory kodeksem synajskim. Tak on jest nazywany dzisiaj. Przypuszczalnie został on napisany w 350 roku naszej ery, a do tej pory najstarszy rękopis pochodził z X wieku naszej ery, jaki udało się do tej pory znaleźć. Potem znaleziono jeszcze, bo archeologia w XIX wieku się bardzo rozwinęła, wiemy, w XIX wieku archeologowie wszędzie szperali i tak dalej, kopali i tak dalej, więc znaleziono później jeszcze starsze rękopisy od tego synańskiego, ale były to tylko fragmenty. Na przykład w Egipcie natrafiono na odpisy 100 lat starsze od synańskiego, a nawet znaleziono, i to jest najstarszy manuskrypt, niewielki fragment Ewangelii Jana, który pochodził ze 125 roku naszej ery. Jako ciekawostka, drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, że te wszystkie odpisy egipskie, które archeologowie znaleźli w Egipcie, Biblii, to były robione z papirusu, jak powiedziałem. To był główny materiał piśmienniczy, który był używany w Egipcie. I niektórymi z tych odpisów były nawet zawinięte mumie. Także mumie były owinięte papirusem, a na tym papirusie był tekst Biblii. Także takich odkryć dokonali archeologowie. W sumie na świecie jest około w tej chwili 5000 różnych manuskryptów, gdzie, drodzy braterstwo, z tych różnych manuskryptów możemy odzwierciedlić oryginalny, prawdziwy tekst Nowego Testamentu. To są różne fragmenty, ale można to po prostu stalić w jedną całość. Są nawet takie Biblie, ja mam w domu taką Biblię, gdzie jest tekst Biblii i od razu przy każdym tekście, przy każdym wierszu od razu są odnośniki, w jakich różnych manuskryptach i kodeksach ten tekst Biblii można znaleźć. To jest bardzo żmudna praca tych, którzy tego dokonali. Zbadać tych wszystkich 5000 manuskryptów, to jest naprawdę potężna, żmudna, naukowa praca. W całości jest tylko ten jeden manuskrypt, ten synaicki, o którym wspomniałem. I zacytuję tutaj jednego z takich uczonych, który badał te wszystkie manuskrypty, Frederick Kenyon. On spędził prawie całe swoje życie na badaniu tych manuskryptów, tych różnych 5000 fragmentów. I on napisał tak. Jest to rzeczywiście przekonywujący dowód zasadniczej wiarygodności tradycji, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że choć te tysiące odpisów pochodzą z wielu różnych części świata i że sporządzono je w najróżniejszych warunkach, to różnice tekstu dotyczą jedynie szczegółów, a nie istotnej treści. Uspokajająco działa też świadomość, że ogólny wynik tych wszystkich odkryć i badań stanowi dowód autentyczności Pisma Świętego, który umacnia nas w przekonaniu, że w gruncie rzeczy trzymamy w rękach nienaruszone, prawdziwe Słowo Boże. Tak powiedział naukowiec, który badał to całe życie, wszystkie manuskrypty. A my możemy tutaj, drodzy braterstwo, dodać, że nie udało się również szatanowi zmącić tej wody. Czyli zmącić tekstu Biblii jako takiego. Czyli nie udało mi się rozbić szklanki, nie udało mi się zniszczyć Biblii jako księgi i nie udało mi się, drodzy braterstwo, również zmącić tekstu tej księgi. Bo Bóg, drodzy braterstwo, również i w tym okazał się potężniejszy i nie dozwolił na skażenie swojego własnego słowa. To jest Jego słowo, to są Jego usta, to jest Jego przekaz, który chciałby, żeby ludzie rozumieli, czytali. Więc On, taka potężna istota we wszechświecie, jak widzimy z tej niezwykłej historii Biblii, nie pozwolił na to, ażeby Biblia była w jakikolwiek sposób zniszczona. Dlatego czytaliśmy u Izajasza w 40 rozdziale, wierszu 8, że to wszystko biednie i ta trawa i te kwiaty, to wszystko biednie, ale Słowo Boże, drodzy braterstwo, trwa na wieki. I tej ufności, drodzy braterstwo, w tą boską moc, która chroniła Biblię przez te wszystkie wieki, życzę braciom, jak i sobie, i na tym kończę.